Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich z tego miejsca w dniu dzisiejszym. Te pierwsze nasze zebranie to wykład, którym mam przywilej usłużyć. Temat nie będzie trudny, ale myślę, że ciekawy, taki, który pokaże nam coś nowego może odnośnie pewnych aspektów, a przynajmniej, jeśli nie będzie to dla nas nowe, to pozwoli nam odpowiednio rozumieć i być może kiedyś wyjaśnić komuś to, co jest w chrześcijaństwie dużym problemem, chociaż sprawa nie jest, jak mówię, zbyt głęboka, ani trudna, ale w nominalnym chrześcijaństwie na tym punkcie istnieją nieporozumienia, tak jak zresztą w większości, na punkcie większości praw biblijnych, prawda? Chyba jedyny biblijna nauka, która nie jest niejasna w chrześcijaństwie, to, że Bóg istnieje. Ale już wszystko inne, nawet sposób, w jaki on istnieje, ma na myśli Trójca, czy jako oddzielna, odrębna istota, już jest problemem, już jest niejasnością. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie wspólnie rozważyli pierwszych 13 wersetów Jana 3 rozdziału, gdzie nasz Pan mówi o tak zwanym ponownym narodzeniu. I taki też jest mój temat, wykład wykładu dzisiejszego, ponowne narodzenie. Niby rzecz prosta, w Biblii często występuje to ponowne narodzenie, mówi o tym Biblia, kto się ponownie nie narodzi, to nie uzyska pewnych błogosławieństw i przywilejów. Niemniej jednak na ten temat tego ponownego narodzenia istnieje wiele nieporozumień, a sprawa wydaje się dość prosta. Dość prosta, jeżeli zna się prawdy paruzyjne, epifaniczne. Przy prawdach paruzyjnych, epifanicznych większość rzeczy wydaje się bardzo prosta. Prawda jest prosta jak dla dziecka, ale jeżeli jest prawdą. Natomiast z domieszkami błędu staje się obcym językiem, tak jak kiedyś w innym wykładzie wspominałem, staje się językiem kananejskim, którego trudno zrozumieć. Czyli Ewangelia Jana 3 rozdział 1-13. Nie będę odczytywał może na początku wszystkich tych 13 wersetów, bo mniej więcej wiemy, tam będzie zapis rozmowy Nikodema z naszym Panem, kiedy nasz Pan tłumaczył mu podstawowe, elementarne nauki zbawienia chrześcijańskiego od samego początku, czyli właśnie od narodzenia i do końca, i pokazuje mu tę różnicę między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Tak jak wspominałem, chrześcijaństwo ma bardzo różne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że to jest nabywanie nowej energii w życiu, to jest to ponowne narodzenie, gdy ta nowa energia się zaczyna u nas tworzyć. Inni mówią, że jest to uświadomienie sobie trzeciego wymiaru. Mamy umysł, mamy ciało, jakiś jeszcze trzeci duchowy wymiar. Niektórzy mówią, że to jest po prostu przemiana w kierunku Boga i Chrystusa. Dla innych jest to odwrócenie się od grzechu i przyjęcie naszego Pana jako Zbawiciela. Są to takie ogólnikowe stwierdzenia, które w logiczny i zadowalający sposób nie wyjaśniają tego zagadnienia. A prawdopodobnie powodem całego zamieszania jest greckie słowo genao, które jest używane w Biblii. No właśnie, w trzech znaczeniach, z których dwa pierwsze są bardzo ważne dla nas, a pomimo tego, że w słownikach można to znaleźć, tłumacze Biblii mieszają te rzeczy i nie trzymają się w odpowiednich wersetach odpowiedniego tłumaczenia, odpowiedniego odcienia znaczeniowego tego greckiego genao. Bo genao znaczy na przykład spłodzić. Wtedy spłodzić, gdy jest mowa o mężczyźnie jako sprawcy nowego życia. Ale genao to także zrodzić, urodzić, gdy mowa o kobiecie jako sprawcy nowego życia. Genao może także oznaczać doprowadzać do narodzin, gdy sprawca jest nieistotny. Po prostu coś się narodziło, coś powstało, to też jest genao. I nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna miał w tym udział, czy to w ogóle miało coś innego, bo że pewne wydarzenie może coś zrodziło, coś zapoczątkowało. Takie jest znaczenie słowa genao. Dla nas najważniejsze będą dwa pierwsze. Że może to być spłodzić i może to być zrodzić. Zobaczmy, że są to, chociaż w naszym języku są to dwa różne słowa, w angielskim też dwa różne słowa, to Grecy nie uznali za potrzebne mieć dwa różne słowa na spłodzić i urodzić. A przecież w przypadku człowieka to jest 9 miesięcy różnicy między spłodzeniem a urodzeniem. Grecy ten czynność nazywają tym samym słowem. No i teraz, jak w różnych kontekstach pojawia się to greckie genao, to tłumacz powinien przeniknąć kontekst, zrozumieć go i sięgnąć po spłodzić albo sięgnąć po urodzić. No ale tłumacz musiałby wtedy rozumieć na przykład proces powstawania nowego stworzenia. A tłumacz nawet najczęściej nominalnego chrześcijaństwa nie wie, że cokolwiek takiego jak spłodzanie z ducha miało miejsce. Więc już, prawda, nieznajomość prawdy nie pozwala, bo on może i ze słownika wie, na pewno wie. Słownik mu podaje te znaczenia słowa genao, no ale co on biedny ma począć, jak on nie rozumie w ogóle spłodzania z ducha, rozwijania tego nowego stworzenia, które ostatecznie kiedyś się rodzi. On najczęściej po prostu sięga po to słowo w znaczeniu narodzić, chociaż wyraźnie ono w tym kontekście powinno być oddane jako spłodzić. Czasami oddaje to jako spłodzić, no bo wyraźnie kontekst go do tego zmusza. Jak wiemy, rozwój duchowych istot, mamy na myśli te, które idą ostatecznie na boski poziom natury, przebiega przez pewne etapy. Na początku mamy spłodzenie, na końcu mamy narodzenie, czyli pierwszy to spłodzenie, ostatni, siódmy to narodzenie, a między nimi jest pięć pozostałych. I ten pierwszy i ostatni, przedzielony pięcioma innymi procesami, nazywany jest w Grece tym samym słowem genao. Między spłodzeniem a narodzeniem mamy ożywienie, wzrost, wzmocnienie, równoważenie i krystalizację. Tak Bóg rozwijał nowe stworzenia. Najpierw spładzał je z ducha, potem ożywiał, czyli czynił takim mocniejszym. W wyniku tego ożywienia ono wzrastało. Jak wzrosło, to musiało się wzmocnić w tym wzroście, żeby to nie przepadło. Potem trzeba było równoważyć, bo to, co rosło, to czasami rosło indywidualnie, niezależnie od siebie. Różne cechy, zalety, łaski, charaktery rosły, wzmacniały się, ale one nie były wzajemnie zrównoważone. Musiała być dobra współpraca. To tak jakby firma się rozbudowywała, ten rozwój można byłoby na pewno prześledzić także w każdym innym procesie. Prawdopodobnie każda ludzka działalność, chociażby założenie firmy prywatnej, powinno przebiegać przez te same etapy. I jak ktoś tych etapów nie przestrzega, to jego firma splajtuje, nie będzie dobrego rozwoju. Ona się potem nie narodzi jako coś pięknego, gospodarczego, biznesowego. Więc jak coś się wzmocniło, na przykład firma ma różne swoje oddziały w różnych miejscach, to teraz powinna być, prawda, element zrównoważenia tych wszystkich firm, żeby one właściwie ze sobą współpracowały. Bo to z tego, że mam kilka i to mocnych oddziałów, kiedy między nimi może nie ma współpracy. Nie potrafią się dogadać, nie rozumieją, to ktoś wysłał, a oni coś wysłali, a drudzy na to nie czekają, nikt tego nie odbiera, to stoi, marnuje się, są zwłoki, może zawrócenia towaru i tak dalej. Więc tak samo jest w wymiarze duchowym. Następuje równoważenie tych tak rozwijanych różnych elementów, po czym następuje ich krystalizacja, to znaczy doprowadzenie do stanu niezmiennego. Bo na tym polega krystalizacja. O doprowadzenie czegoś do stanu, w którym to coś będzie już niezmienne i bez względu na to, co się będzie dalej działo, to coś, co zostanie skrystalizowane, nie ulegnie zmianie. I gdy Bóg zobaczy krystalizację, ten szósty etap rozwoju nowego stworzenia, u kogoś, to mówi, jesteś gotowy do narodzenia z ducha. Czyli jesteś gotowy do śmierci jako człowiek. I ci bracia, którzy wiernie zakończyli swój bieg, umierali wtedy, kiedy osiągnęli krystalizację. Bóg oczywiście prowadził ten proces. Oni sami by nie umieli go przeprowadzić. Kiedy Bóg doprowadził ten proces krystalizacji do końca, zobaczył, że są skrystalizowani, to teraz było kwestią czasu, czy dzisiaj, czy jutro umrzesz. Potem jeszcze brał pod uwagę może pożytek z tego brata, prawda? Paweł pisze, że więc sam był pewnie świadomy tego, że już był skrystalizowany i pisze o sobie, że prawda, mógłby umrzeć już dzisiaj, ale ze względu na braci jeszcze dobrą rzeczą będzie, jak pozostanie, bo jeszcze może się do czegoś przyda. Jemu to nie zaszkodzi. To, że on jest skrystalizowany dzisiaj czy wczoraj, wcale nie znaczy, że dzisiaj albo wczoraj musi umrzeć. A dlaczego go przez rok lub dwa nie potrzymać, jeżeli Bóg widzi, że może jeszcze być braciom przydatny do czegoś. Ale on sam już nie potrzebuje to być. On sam już ma szósty etap rozwoju nowego stworzenia, niezmienny, zatem po co rozwijać coś, co już jest niezmienne. Już dalej się nie rozwinie. Już nastąpiła krystalizacja do odpowiedniego poziomu, następuje śmierć człowieka i czekanie na zmartwychwstanie, jak wiemy, bo ci, którzy umierali dawno, to musieli czekać. Ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, nie musieli nawet czekać. W chwili śmierci ludzkiego ciała naradzali się z ducha. Czyli tak wygląda rozwijanie nowych stworzeń. Siedem procesów. I jeszcze raz powtarzam. Pierwszy spłodzić i siódmy, ostatni narodzić. To w Grece jedno i to samo słowo genao. Tłumacze o tym zapominają, albo nie są w stanie przeniknąć kontekstu i zrozumieć, o co chodzi, no i często sprowadzają wiele trudności. Na przykład 1 Piotra 1, 3, 4. Taki przykład, który pokazuje, jak kłopotliwe dla tłumaczy nieznających nie tyle może Greki, no bo Grekę znają, skoro się są tłumaczami, ale nieznających prawdy, nieznających procesów, poprzez które Bóg zbawił wieku Ewangelii, jacy oni byli nieporadni. Z tymi, zauważmy, wiedza świecka, żeby nie wiem jak wielka i ogromna, nic nie da w przychodzeniu do Biblii, jak ktoś nie rozumie przekazu biblijnej nauki. Jak Bóg, a Bóg tylko ten przekaz biblijnej nauki otwiera, czyli prosty z tego wniosek, że osoba nie posiadająca żadnego wykształcenia, a mająca oświecenie od Boga, będzie lepszym fachowcem, lepszym interpretatorem Biblii niż nie wiadomo jak wykształcony człowiek, o czym zresztą wiemy z codziennego naszego życia. Czyli 1 Piotra 1, 3, 4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził. Tak? Mamy wszyscy tam odrodził? Odrodził. No, przekład gdański też tak mówi odrodził. Ja sobie zamalowałem i napisałem spłodził. Ale tam jest będzie odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Nie powinno być odrodził, tam jest genao. Nie powinno być odrodził, tylko spłodził nas ku nadziei żywej. Dopiero spłodził, ponieważ uczynił to ku nadziei. Zobaczmy, że nie ku rzeczywistości, tylko ku nadziei. Której spłodzenie jest dopiero, tak? Ta rzeczywistość jest dopiero czymś obiecanym na przyszłość. Ale on już spłodził ich w tym kierunku i przez to spłodzenie ich do tej nowej natury, którą kiedyś mają obiecane dostać po zakończeniu ziemskiego życia, po rozwinięciu nowego stworzenia, to ta nadzieja dopiero w nich została spłodzona. I że otrzymają ją, ona stanie się dla nich rzeczywistą w zmartwychwstaniu, w narodzeniu, o którym mowa jest w wersecie 4. Ku dziedzictwu, tak? Ku dziedzictwu nieskazitelnemu, lepiej powinno być niezniszczalnemu, jak jest w nowym przekładzie?
Nieznikomemu.
Oj, to chyba nie jest dobry oddać, nieznikomy. Powinno być, przekład stary daje nieskazitelny, ale mój przekład ulubiony, bracia wiedzą, który jest mój ulubiony od półtora roku, ten z kodami gramatycznymi, polecam wszystkim, komu jeszcze nie polecałem, braciom z Mazur nie polecałem, więc polecam dzisiaj. Najlepszy polski przekład biblijny to przekład z kodami gramatycznymi wydawnictwo Vocatio. Chociaż na samym początku, na tej pierwszej linii na okładce pisze Seria Prymasowska, nie zniechęcajmy się. Nie zniechęcajmy się tym stwierdzeniem. Jest to bardzo fachowy przekład, który idealnie oddaje i najczęściej tam, gdzie brat Johnson teksty bierze i tłumaczy, nie zawsze, no bo wiadomo, to są ludzie, którzy prawdę nie znają. To są tylko fachowcy, ale tak dobrze fachowcy, że się pozbyli się otoczki nominalnego chrześcijaństwa, nie próbują naciągać wersetu tak, żeby pasowało do wierzeń katolików czy protestantów, tylko jak rzetelna wiedza naukowa im podpowiada. Więc nie są doskonali, wciąż, bo to są tylko ludzie tego świata, ale przynajmniej nie są obciążeni balastem nominalnego chrześcijaństwa. I oni na przykład, oni tam to tłumaczą ku dziedzictwu niezniszczalnemu. I jak ja potem czytam u brata Johnsona, że to dziedzictwo niezniszczalne, to jest duchowe ciało, to ja widzę, że niezniszczalne to jest najlepsze tłumaczenie. Bo ciało duchowe ma to do siebie, że jest niezniszczalne, bo ono nie ulega rozkładowi. Anioł nie musi jeść, nie musi pić, nie musi spać, odpoczywać. On ma ciało, które się nie niszczy, jest niezniszczalne, duchowe ciało. Potem jest następne słowo ku dziedzictwu niepokalanemu. Co ma nowy przekład?
Nieskalanemu.
I tutaj tak samo nieskalany. To nieskalany dotyczy czystego charakteru i organów, sposobów wyrażania tego charakteru na zewnątrz. Bo nawet jak ktoś ma czyste intencje, na przykład z nas, to i tak z powodu niedoskonałości ciała, zmęczenia, choroby, nie będziemy w stanie zawsze tego na zewnątrz okazać. Natomiast ten nieskalany, czyli właśnie bez, chodzi o czysty charakter i jego organy wyrazu. Ma czysty charakter, intencje, serce i potrafi to na zewnątrz wykazać, bo ma ciało, które nie przeszkadza w wyrażaniu na zewnątrz tego, co ma w sercu. Nasze ciało, jako niedoskonałe, przeszkodzi. Nawet gdybyśmy w naszym ciele, w tej chwili, jak za dotknięciem wróżki, gdyby nas Bóg uczynił doskonały w charakterze, to i tak wcale to nie znaczy, że postępowalibyśmy doskonale. Dlaczego? Bo nasze ciało niedoskonałe nieraz psułoby nam wyrażanie, sposoby wyrażania, chociażby zmęczenie, pośpiech albo choroba. Jak człowiek jest chory, że wiele rzeczy denerwuje. Człowiek chory często powie coś przykrego komuś z otoczenia. Co powie coś przykrego dlatego, że jest taki grzeczny? Na pewno nie. Po prostu ciało jest chore i on po prostu nie jest w stanie tego znieść, więc ciało ma swoje tam jakieś dolegliwości, czy gorączkę, czy ból, czy cokolwiek innego i automatycznie to psuje wyrażanie tego, co w środku jest prawdopodobnie znacznie lepsze niż to, co w danym momencie można usłyszeć. I jeszcze ku dziedzictwu niezwiędłemu. Co tam pisze w nowym przykładzie? No właśnie, niezwiędłemu, natomiast moje kody gramatyczne mówią ku dziedzictwu niewygasającemu. I jak Wadzasa mi pisze, że to dziedzictwo niewygasające, czy też niezwiędłe, to jest nieśmiertelne ciało boskiej natury, to ja znowu ukłaniam się przykładowi z kodami gramatycznymi, bo to jest niewygasające. I tak, boska, nieśmiertelna natura jest niewygasająca. Niezwiędła nie oddaje w ogóle tej wielkości boskiej natury. Niezwiędła. No także niewiędnie, jak świat niewiędnie. No to coś tam jest, ale jest to daleko, daleko. Jest daleki odgłos tego prawdziwego znaczenia. Czyli ku dziedzictwu może już poczytam z tymi nowymi przymiotnikami. Ku dziedzictwu niezniszczalnemu, nieskalanemu i niewygasającemu w niebiesie dla was zachowanemu. Do tego zostaliśmy, mówimy, prawda, się wczuwam tutaj w braci z Maluszkiego Statka. Do tego bracia z Maluszkiego Statka zostali, no właśnie, spłodzeni czy zrodzeni? No przecież wiadomo, że nie zrodzeni. Oni ku tych wszystkich rzeczach, o których mówi werset 4, dopiero zostali w tym życiu dopiero spłodzeni. I oczekują na to. Mają nadzieję, że zmartwychwstaniu kiedyś będą tacy jak on. Będą to wszystko mieli. Nie mają dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i niewygasającego już tutaj na ziemi. Nie mieli go. Więc widzimy, jaki jest problem praktyczny z niewłaściwym rozumieniem, tłumaczeniem słowa genao. Ale to właśnie, to trzeba mieć poparcie prawdy parowozyjno-epifanicznej. No to przechodzimy do Ewangelii Jana pierwszego rozdziału. To był taki wstęp, który nam pokazuje problem związany ze słowem genao. Jakie może on stworzyć kłopoty, trudności, jeżeli jest w rękach ludzi nieznających prawdy, chociaż może znających dobrze grekę. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. I rozpoczynamy analizę tych 13 pierwszych wersetów. Spotkanie naszego Pana z Nikodemem. A był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Książę, czyli osoba o znacznej postaci, no bo on był członkiem Sanhedrynu. Możemy o nim jeszcze poczytać w 7 rozdziale od 45 do 53. Zobaczmy, żeby postać Nikodema sobie przywołać, choć doskonale go wiemy. Wiemy o nim. Jan 7 od 45 do końca rozdziału do 53. Ach, i chcieli go niektórzy z nich pojmać, naszego Pana, ale żaden nie ściągnął na nie rąk swoich. Przyszli tedy, oj, zacząłem za wcześnie czytać, zresztą może 44, wystarczyło mi 45, więc jeszcze raz od 5. Przyszli tedy słudzy do przedniejszych kapłanów i faryzeuszów, którzy im rzekli: Przedże, dlaczegoście go nie przywiedli? Odpowiadają słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek. Na co faryzeusze: Czy żeście i wy zwiedzeni? I zali kto uwierzył weń z książąt albo faryzeuszy? Tylko ten gmin, który nie zna zakonu, przeklęci są. I rzekł do nich Nikodem. Tu się w tej rozmowie między faryzeuszami a żołnierzami, którzy mieli przyprowadzić naszego Pana, włącza się Nikodem, będący tam uczestnikiem tej rozmowy. I zali zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go pierwszy nie słyszał od niego i nie poznałby, co czyni? A oni mu odpowiedzieli i rzekli: I zali ty Galilejczyk? Badajże się, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. I poszedł każdy do domu swego. Jedno proste pytanie Nikodema, prawda? Zatrzymało ich. Każdy poszedł do domu swego. Gdyby nie to, to być może by ponownie tych żołnierzy wysłali, przeprowadźcie go tutaj, albo zabijcie na miejscu, albo cokolwiek innego. Ale pytanie Nikodema z zakonu, z prawa, wykazało im wszystkim, no, że tak nie mogą robić, że nie mogą potępić nikogo, zanim najpierw nie usłyszą od niego, co on ma do powiedzenia na temat tego, co czyni. Więc zwrócimy uwagę na to, że chcą gwałcić swój własny zakon. Czyli już widzimy te dobre uczucia. Tak dlatego, że sympatyzował z naukami naszego Pana. Tradycja podaje, ale tylko tradycja, że potem stał się jawnym uczniem naszego Pana, bo najpierw był niejawnym, nocnym uczniem naszego Pana. Został usunięty z Sanhedrynu za to, że stał się jawnym i jawnym uczniem i zginął śmiercią męczeńską. Ale to jest tylko tradycja. W Biblii czytamy o nim jeszcze też u Jana w 19 rozdziale. Też możemy sobie przypomnieć. To jest wszystko, co o nim wiemy na podstawie Biblii. Jana 19 rozdział 38 do 40. To już jest po śmierci naszego Pana. Kiedy nasz Pan zmarł, no i trzeba było coś zrobić z jego ciałem, a wiemy, że był zaraz się chętny ochotnik, który sam się zgłosił na to, żeby wziąć naszego Pana i pochować w godnym bardzo miejscu. Od 38. A potem prosił Piłata Józef z Arytmei, który był uczniem Jezusowym, ale tajemnym z powodu bojaźni żydowskiej, czyli taki sam jak Nikodem. A aby zdjął ciało Jezusowe i pozwolił Piłat, szedł tedy zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, który przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc zmieszanej myrry i aloesu około 100 funtów. Wzięli ciało Jezusa, uwinęli je w prześcieradła z onymi rzeczami wonnymi, jako jest zwyczaj żydowski umarłe chować. Czyli widzimy tutaj obydwaj, chociaż tajni skryci uczniowie z powodu bojaźni przed Żydami, przed Piłatem się już nie kryli, prawda, bo oni nie przyszli do Żydów po ciało, tylko do Piłata i Piłat im wydał. No ale to, że dali pewną manifestację, no bo kto wziął ciało, też na pewno się rozeszło, czyli po śmierci naszego Pana już koniec nie tacy bardzo przestraszeni nie byli. Mieli odwagę pojawić się, żeby odebrać jego ciało. No i werset drugi. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, czyli rabio, tam, prawda, u nich po hebrajsku. Wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem, jako nauczyciel. Bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Przychodzi w nocy z powodu strachu. To już wiemy o tym, że tak bywało. Jeszcze mam tutaj Jana 12:42. Wszakże jednak i z książąt wielu weń uwierzyło, ale dla faryzeuszów nie wyznawali, aby zbożnicy nie byli wyłączeni. Okazuje się, z tego wersetu by wynikało, że nie tylko Nikodem z tych zacnych uwierzył. Wszakże jednak i z książąt wielu weń uwierzyło, ale dla faryzeuszów, z powodu faryzeuszów nie wyznawali tego, aby nie byli zbożnicy wyłączeni. Bo umiłowali chwałę ludzką, dalej czytam kolejny werset, więcej niż chwałę Bożą. Biblia nie pochwala takiego sympatyzowania z Bogiem i prawdą Bożą. No, ktoś powie, ale czy nie jest to lepsze niż bycie wrogiem? No, pewnie tak. Lepsze, ale w dalszym ciągu jest tak samo niegodne życia wiecznego w królestwie, jak bycie wrogiem. Bóg żąda, jak wiemy, opowiedzenia się jednoznacznego po jego stronie. Czyli on przychodzi w nocy z powodu strachu, ale bardziej miłowali rzeczy doczesne, pozycje najczęściej społeczne. Czy to były dochody, czy to była pozycja, czy to szacunek ludzki. Te rzeczy bardziej miłowali niż prawdę, do której mieli pewien pociąg, ale nie tak duży, żeby się objawić. No i co on przychodzi? W wersecie trzecim przychodzi do naszego Pana, mówi, że wie o tym, że jest od Boga jako nauczyciel posłany, bo czyni rzeczy, których bez Boga nie dałoby się czynić. Na co Jezus odpowiada? Zaprawdę powiadam Ci, jeśli człowiek nie zostanie spłodzony z góry, podaje dokładne tłumaczenie tego wersetu, tak powinno być. Tam mamy pewnie inaczej, jak brat Marek ma w nowym przykładzie.
To nie narodzi się na nowo.
No właśnie, znowu ta kwestia, narodzenie się na nowo. Dokładnie, jeśli człowiek nie zostanie spłodzony, i to jeszcze z góry, nie może widzieć Królestwa Bożego. Tak? Także to jest błędne tłumaczenie. Kto jest tym zainteresowany, to niech sobie zakoduje w pamięci, albo najlepiej w Biblii. Ja tak robię, bo nie ma innego sposobu, prawda? Trzeba tępić te złe tłumaczenia i je usuwać ze swojego przykładu. Jeśli człowiek nie zostanie spłodzony z góry. Znowu pochwalę moje kody, które właśnie tak samo to tłumaczą. Oczywiście zrodzony, ale znowu zrodzony z góry. Przynajmniej wiadomo, że z góry. Dlaczego to powinno być spłodzony z góry? To, że z góry, to wiadomo od Boga. To jest ta góra, znaczy, że to bez udziału ludzkiego. Tu Jezus chciał mu zwrócić uwagę na spłodzenie inaczej niż spłodzają ludzie. Nie chodzi o jakieś narodzenie się kogoś czy siebie samego po raz drugi jako człowiek, tylko jakieś inne, od góry, od Boga przychodzące. Ale spłodzenie, nie narodzenie. Bez spłodzenia z góry nie można widzieć, nie można poznawać, nie można rozumieć rzeczy Królestwa Bożego i wszystkich szczegółów z tym związanych. Dlaczego? Bo one ze swojej natury są duchowe. I jako duchowe są niedostępne dla cielesnego człowieka. Pamiętamy, co Paweł napisał w 1 Koryntów 2,14? Jeśli nie pamiętamy, to sobie przypomnimy. 1 Koryntów 2,14. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem są mu głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchowo bywają rozsądzone. Albo rozsądzane. No to znamy tak, prawda? Paweł to bardzo dobry wywód czyni, że rzeczy duchowe związane z Bogiem, z spłodzeniem z ducha, przyszłym królestwem, szczególnie królestwem dla istot duchowych, no przekraczają zdolność poznania przez człowieka i są nawet głupotą, no bo głupio mówisz, prawda? Gdybyśmy człowiekowi opowiadali o sprawach duchowych, szczególnie dotyczących duchowych istot, no to wiadomo, że najczęstsza reakcja będzie, że to są głupoty, które ktoś opowiada, mrzonki i tak dalej. Czyli nasz Pan tutaj odpowiada, że jeżeli ktoś nie będzie spłodzony z góry, spłodzony z ducha, to jako człowiek cielesny nie będzie w stanie widzieć Królestwa Bożego. Nie będzie w stanie widzieć, poznawać, rozumieć rzeczy, które są związane z Królestwem, ponieważ one są z natury swojej duchowe, a człowiek urodził się tutaj na ziemi i rozumie rzeczy typowo ludzkie, cielesne. Pies też jest cielesny, ale jeszcze niższy poziom i pies nie rozumie rzeczy typowo ludzkich. I gdybyśmy mówili tutaj, chcieli do psa się zwrócić i przemówić, to byśmy powiedzieli, że ty psie rzeczy ludzkich nie możesz pojąć, bo ty jesteś psem, prawda? I te rzeczy, które ludzi ciekawią, interesują, czym oni się zajmują na co dzień, dla ciebie byłyby nie z twojego świata. To nie będę nawet się tłumaczył tego. Bo na przykład człowiek, pies przychodzi i dziwi się, że pan ma coś w takim kształcie i ciągle w to patrzy. Czasami kartkę przewraca, no i wytłumacz psu, że on tam coś czyta, prawda? No jak co to jest czytanie? Jak to? No, dla niego cała mowa to kilka szczeknięć. Może o różnej tonacji, ale nie można by mu tego wytłumaczyć, a tym bardziej jeszcze z innych ludzkich zajęć. I teraz zobaczmy, co Nikodem odpowiada. Rzekł do niego Nikodem, jakoż, i znowu korekta tłumaczenia, jakoż może człowiek zostać spłodzony, będąc starym. Izali powtórę, może wejść w żywot matki swojej i narodzić się, czy też w łono może matki lepiej byłoby te, jakoż człowiek może zostać spłodzony, będąc stary, czy może ponownie wejść w żywot łono matki i narodzić się. I odpowiedź Nikodema wskazuje, że werset trzeci rozumiał właściwie jako spłodzenie, bo mówi o ponownym wejściu w łono matki, co jest możliwe tylko w akcie spłodzenia. Czyli najwyraźniej, jak Jezus do niego powiedział w tym Genao, Nikodem właściwie to skojarzył, bo od razu mu się skojarzyło wejście w łono matki. Czyli początek tego istnienia od spłodzenia. I nasz Pan odpowiada, jak to się można, będąc starym, ponownie narodzić, albo poprawnie zostać ponownie spłodzonym. Piąty werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli by się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bardzo ciekawy werset. Dlaczego ciekawy? Bo słowo genao, znowu tutaj jest podane jako narodzić, tak? Jeśli się ktoś nie narodziłby z wody i z ducha, nie robię korekty tego tłumaczenia genao, bo to genao oddane tutaj jako narodzić, w nowym przykładzie chyba też narodzić. No i nie jest to złe tłumaczenie, ale też nie jest dobre, ale nie może być lepsze. Dlaczego? Bo genao w tym wersecie ma obydwa znaczenia. Ktoś powie spłodzić i narodzić? Tak. Czy widzimy, co pisze po narodzić? Nasz Pan mówi, jeśli by się ktoś nie narodził z wody i nie narodził z ducha. Mowa jest o narodzeniu z wody i mowa jest o narodzeniu z ducha. Czyli nasz Pan ma dwa różne genao działające w dwóch różnych sferach. Raz genao z wody, raz genao z ducha. Jedno genao będzie spłodzić, a drugie genao będzie zrodzić. Które genao jest pierwsze? Tam, gdzie mówi, jeśli się ktoś nie genao z wody, to jak mamy na myśli? Mamy na myśli spłodzenie z wody czy narodzenie z wody? A, zagadka. Co to jest woda w Biblii? Woda w Biblii coś oznacza. Jezus używa symbolu. Woda to prawda. Czyli jeżeli ktoś nie genao z wody, czyli z prawdy, chodzi o spłodzenie. Bo jak następuje spłodzenie dziecka Bożego? I nieważne, czy to nowego stworzenia, jak kiedyś było, czy naszego, na nas, którzy nie jesteśmy nowymi stworzeniami, zapoczątkowanie nowego duchowego życia, bez względu na to, czy pociąga za sobą spłodzenie z ducha, jak kiedyś to bywało, czy nie pociąga za sobą spłodzenia z ducha, bo Bóg już zakończył spłodzenie z ducha, to zawsze następuje tak samo. Przy pomocy Słowa Bożego. Przy pomocy prawdy. 1 Piotra 1:23. Tam jest znowu chyba przekład gdański mówi odrodzeni będąc. Znowu trzeba zrobić korektę. Spłodzeni będąc nie zna. Ach, to już czytałem też do pierwszego to jako przykład na początku. Nie, tam było 3 i 4, przepraszam. Wiem, że było podobne sformułowanie, ale to nie było to samo. Przekład gdański mówi odrodzeni będąc nie z nasienia, a powinno być spłodzeni będąc nie z nasienia. Przekład daje, jak mówi nowy? No bo nie rozumieją tego. Myślę, że to już jest odrodzenie, narodzenie. Spłodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, a powinno być najlepiej zniszczalnego, bo chodzi o co? O cielesną naturę. Tutaj apostoł mówi, że jesteście spłodzeni nie z nasienia skazitelnego, czy nie z nasienia zniszczalnego, nie z tego, co cielesne, ludzkie od człowieka pochodzi, no i człowiek wymyślił i też może coś człowiek wymyślić, prawda? Stworzy pewną ideę, fundację założy. Będzie pomagał biednym, bezdomnym, Jurek Owsiak założył, no i jakaś coś z jego nasienia skazitelnego coś powstało, prawda? No ale to nie będzie wieczne. To się najpóźniej zakończy wraz z jego śmiercią, a nawet jak nie, to się zakończy razem z tym światem. I nikt z tego nie będzie miał wiecznych korzyści. Dlatego też tutaj Piotr kontrastuje, że wy jesteście spłodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego. Przez Słowo Boże żywe i trwające na wieki. Pokazuje, że Słowo Boże, gdy spładza duchowe życie w kimś, czy to ze spłodzenia z ducha, czy bez spłodzenia z ducha, kiedy już nie ma tego, to tworzy coś, co będzie trwało wiecznie. No bo wiadomo, każdy członek rodzaju ludzkiego będzie tym Słowem Bożym spłodzony do poświęcenia się. Ta prawda w nim odpowiednie życie duchowe rozpocznie. Jak nie w tym życiu, to w królestwie. I jeżeli będzie dobrze się rozwijał po tymże spłodzeniu, będzie miał życie wieczne. Żadna ludzka idea nie przetrwa, bo jak wiemy, Bóg w ucisku zniszczy wszystkie ludzkie wymysły i produkcje, ale to, co Słowo Boże spładza, to bez względu na to, jaka to jest klasa, nawet gdyby to miała być ziemska ta tysiącleciu, to będzie miała życie wieczne. Ale potem nasz Pan już nie powtarza tego genao, ale mówi, jeśli się ktoś nie genao z wody i z ducha, czyli w tym przypadku genao, jeśli w odniesieniu do ducha, należy rozumieć jako już narodzenie. Jeśli ktoś się nie gnało z ducha, czyli jeżeli ktoś się nie narodzi z ducha w pierwszym zmartwychwstaniu. Już po rozwinięciu się jako nowe stworzenie. Czyli podsumujmy. Nasz Pan mówi, jeżeli ktoś nie gnało z wody, nie zostanie spłodzony z prawdy, co zaporządkuje w nim duchowe życie, No, w przypadku naszego Pana to miał na myśli jeszcze dodatkowo spłodzenie z ducha, prawda? Bo to się właśnie rozpoczynało. I ktoś jeszcze, jeśli dodatkowo nie będzie miał genao z ducha, narodzenia z ducha, siódmego procesu, no bo po drodze muszą być te pięć pozostałych, to co on dalej mówi? Nie może wejść do Królestwa Bożego. Zauważmy, że nasz Pan używa tutaj czasownika wejść. Wejść, stać się członkiem Królestwa Bożego. Tam w niebie. A co było w wersecie trzecim? Zaprawdę powiadam Ci, jeśli człowiek nie zostanie spłodzony z góry, nie może widzieć Królestwa Bożego. Widzimy, tam było, że nie można widzieć, rozumieć, pojmować, a tu już nie może być wejść. Dlaczego? Ponieważ w wersecie trzecim miał na myśli tylko i wyłącznie samo spłodzenie. A w wersecie piątym ma na myśli spłodzenie i narodzenie z ducha. Bo żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba być spłodzonym, przejść przez pięć następnych etapów rozwijania nowego stworzenia i narodzić się ostatecznie z ducha, się wchodzi do Królestwa Bożego jako boska istota, malutkie statko. Ale żeby rozumieć rzeczy boskie, nie potrzeba koniecznie wejść do Królestwa Bożego. Będąc spłodzonym z ducha, otwierały się tym braciom możliwości pojmowania duchowego, tak jak Paweł pisał, że dla cielesnego człowieka te rzeczy są niezrozumiałe i głupie, bo są duchowe z innej sfery. Także zobaczmy, jak pięknie tutaj nasz Pan wyjaśnia i mówi więcej, mówi mniej, raz genao w znaczeniu spłodzenie, raz genao jako spłodzenie i narodzenie, bo genao z wody, bo genao z ducha. I wersety 6 do 8 od razu, bo to on tak wyjaśnia. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Oczywiście, co się narodziło z ducha już w pierwszym zmartwychwstaniu. Może ma na myśli ciało także duchowe. Nie dziwuj się, żem ci powiedział, musicie być spłodzeni z góry. Robi aluzję do tego, co powiedział w wersecie trzecim. Musisz być spłodzony z góry, żeby widzieć, pojmować, rozumieć rzeczy, o których chciałbym z tobą porozmawiać. Z tego powodu nasz Pan nie był skłonny do mówienia wszystkiego nawet swoim uczniom, bo nie byli w stanie wszystkiego pojąć, no bo oni byli jeszcze spłodzeni z ducha. Chociaż byli przy nim, mieli lepsze zrozumienie niż reszta, ale wciąż cielesność, ludzkość ograniczała ich w bardzo znacznym stopniu. I potem do wersecie 8 nasz Pan do wiatru się odwołuje. Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest każdy, który się narodził z ducha. Tutaj genao jest użyte rzeczywiście w znaczeniu narodzenia, bo jest mowa o różnicy między stanem narodzenia z ciała, a narodzeniem z ducha. Przykład z wiatrem z wersetu 8 dowodzi, że nie chodzi mu o spłodzenie, tylko narodzenie. Nikt po samym spłodzeniu z ducha nie zachowuje się jak wiatr. Ani nasz Pan po spłodzeniu z ducha nie zachowuje się jak wiatr. Nie mógł na przykład nasz Pan przed śmiercią i z narodzeniem z ducha w pierwszym zmartwychwstaniu swoim przejść przez mur. Mógł oczywiście w cudowny sposób, ciało mogło być jego przeniesione jako cud, ale on fizycznie jako człowiek nie mógł przeniknąć muru. Ale oczywiście wiemy, że nasz Pan czasami gdzieś tam poszedł i gdzieś znalazł się w innym miejscu, a to ciało jego było przenoszone. Nie zdobył tego jako istota duchowa, bo jeszcze nią nie był. Podobnie apostołowie czasami byli przenoszeni jako fizyczne ciała w innym miejscu, że długo wziął i rzucił go tam gdzieś na pustyni, prawda? No, to były cuda, no wiadomo, że skoro człowiek może wsiąść w samochód albo w samolot i się przenieść swoim ciałem gdzieś indziej, no to Bóg, jeżeli uzna za właściwe, może mnie przenieść w tej chwili tysiące kilometrów stąd, gdyby chciał. Ale to nie będzie znaczyło, że ja sobie moim ciałem duchowym tak pokonałem tą odległość, że przeniknąłem mury i znalazłem się wewnątrz innego budynku. Ale gdy nasz Pan narodził się z ducha, po zmartwychwstaniu przenikał. Mury, drzwi zamknięte, nie musiał otwierać drzwi. Chcielibyśmy wchodzić do pomieszczeń nie otwierając drzwi? Wygodnie, prawda? Trochę szybciej. Ale to trzeba być istotą duchową. Czyli z tego widzimy wyraźnie, że ma na myśli genao w sensie narodzenia z ducha. No i w wersecie 9 zdziwienie Nikodema. Jakoż to być może? Jedno krótkie zdanie. Jakoż to być może? Zdziwienie Nikodema. Po zdziwieniu Nikodema następuje zdziwienie naszego Pana. Bo w wersecie 10 nasz Pan mówi: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jezus się dziwi, że on jako nauczyciel, mający Stary Testament przecież przy sobie, no bo rabi znał Stary Testament, wykładał ten Stary Testament, to jako nauczyciel nie wiesz, że istnieją istoty duchowe? Bo w tym przypadku nie chodziło mu o to, że ty tego nie wiesz, nie rozumiesz spłodzenia z ducha i tak dalej, no bo to była rzecz nowa, to on się tego nie dziwił. Ale ja ci tu przed chwilą powiedziałem, że duch, istota duchowa jest jak wiatr. Wieje gdzie chce, a nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. A ty mówisz, jak to być może? No jak to, jesteś nauczycielem i nie wiesz? Nie wiesz? Na przykład nie czytałeś w Starym Testamencie o Elizeuszu? Jak to ze swoim sługą byli otoczeni przez chyba Syryjczyków. I sługa mówi, panie, co to, zginiemy, tyle wojska wokół nas. A on mówi, że nie mówi, najpierw się modli, że Boże, pokaż, otwórz oczy memu słudze, żeby zobaczył, ile jest wojska po naszej stronie. Pamiętamy, co wtedy się stało? Wtedy Bóg umożliwił słudze Elizeusza, żeby zobaczył, ile na niebie było wojsk duchowych, rydwany, aniołowie, całe mnóstwo do ich pomocy. Więc było to, no to było, więc on, nasz Pan Pani to miał na myśli, jak to nie wiesz, że są istoty duchowe, przecież sługa Elizeusza widział takowe, że miał przez pewną chwilę. A może miał na myśli przypadek z oślicą Balaama, która ducha anioła zobaczyła i nawet nie chciała iść, bo anioł drogę zagradzał. Więc co, to czy to nie czytałeś w takich rzeczach? Myślisz, że to nieprawda? Coś ciebie za nauczyciel, jak ty nie wiesz o tym, że istoty duchowe w Starym Testamencie występują i były opisywane w różnych przypadkach. Pewnie jeszcze inne przypadki mu się przypominały, może o ukazywanie się aniołów różnym postaciom Starego Testamentu, na przykład Abrahamowi, ale to nieważne. Ważne jest to, o czym nasz Pan powiedział w wersecie, ważne jest to, że prawdą jest to, co nasz Pan powiedział w wersecie trzecim. Zaprawdę powiadam ci, jeśli człowiek nie zostanie spłodzony z góry, nie może widzieć rzeczy Królestwa Bożego. Twoja odpowiedź, że nic nie rozumiesz, pokazuje, że bez spłodzenia z ducha trudno ci to pojąć. Chociaż istnienie istot duchowych powinieneś jako nauczyciel Izraelu rozumieć. I kolejne dwa wersety od 11. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, iż co wiemy, mówimy, a cośmy widzieli, świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Skoro gdy wam ziemskie rzeczy powiadał, nie wierzycie, gdy będę wam powiadał niebieskie, uwierzycie? Nasz Pan tutaj stawia pewien zarzut. Mówi, że zrozumienie rzeczy Królestwa następuje stopniowo. Najpierw pewna ilość światła prawdy na poziomie dostosowanym do stanu umysłu danej jednostki, każdego z nas, która, jeśli chcemy zrozumieć coś więcej, musi być przyjęta, wykorzystana, wprowadzona w czyn, zanim kolejna porcja światła. Nikodem nie rozumiał tego, co Jezus mu tłumaczył, bo były to rzeczy duchowe. A dlaczego nie rozumiał? Ponieważ wcześniej nie przyjął, nie zastosował w praktyce rzeczy ziemskich, które nasz Pan opowiadał. Mówi, opowiadałem wam rzeczy ziemskie, takie bardziej do zrozumienia przez was. No chociażby to, żeby żałowali, pokutowali za swoje grzechy i przyszli za nim. Bo droga zakonu nie prowadzi do Boga. Bo droga zakonu jest blokadą, bo droga zakonu to droga, która wymaga doskonałego postępowania. To są takie rzeczy łatwe, prawda? Gdyby ktoś przyszedł i mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani, obciążeni, a wam na odpocznienie, no to co tu mogą nie zrozumieć? Przecież widzicie, że pracujecie pod tym zakonem i nic nie zyskujecie. Młody człowiek przyszedł do naszego Pana i mówi, że zakonu przestrzega od młodości swojej i nic mu to nie daje. No to rozumieli te rzeczy. Sami widzieli, że nie uzyskują w ten sposób błogosławieństwa ani życia wiecznego, które Bóg im w Starym Testamencie obiecał. Nasz Pan podstawia siebie jako alternatywę. Wyraźnie to mówi, prawda? Czasami mówi to językiem zakrytym. Mówi, że jest chlebem, którego trzeba jeść. Ale nie zawsze. Przecież mówi, przyjdźcie do mnie, a wam dam odpocznienie. Mówi też językiem wprost do nich, prawda? Rzeczy takie normalne. Więc on tutaj nasz Pan mówi, że nie rozumiecie rzeczy ziemskich, a chcecie zrozumieć rzeczy duchowe. To nie taka kolejność. Najpierw powinniście rzeczy ziemskie zrozumieć, które są dostosowane do waszego poziomu. Ja nie mówię tutaj do was tylko i wyłącznie rzeczy dla was zbyt trudnych. Mówię i takowe, bo one należą do innego świata. Ja chcę pokazać ten inny świat, ja chcę może was zaciekawić, ja może chcę spróbować waszą wiarę, czy nie rozumiejąc będziecie trwali przy mnie i czy oczekiwali na zrozumienie tego, co dla was jest niejasne. Ale ja też mówię do was rzeczy, które rozumiecie. Nasz Pan nie mówił tylko i wyłącznie rzeczy niejasne i nikt go nie rozumiał. Mówił takie rzeczy i mówił takie rzeczy. Oczekiwał, że prawdziwe dziecko Boże, nawet jak nie rozumie części, to nie zniechęci się, nie odejdzie. Tylko będzie czekało na wyjaśnienie tych niejasnych fragmentów. Dodatkowo Jezus wzmacniał to wszystko, co czynił cudami. Że jest Mesjaszem zapowiedzianym przez Boga. Co nawet zauważył Nikodem, bo przecież powiedział, że musisz być z Bogiem, musisz być nauczycielem od Boga posłanym, bo gdyby nie był z tobą Bóg, nie mógłbyś czynić takich znaków, jakie czynisz. Nikodem dostrzegał ten fakt, ale zauważmy, nie robił z tego odpowiedniego użytku. Bo skoro dostrzegasz, Jezus mówił, skoro dostrzegasz we mnie nauczyciela od Boga posłanego, a widzisz to na podstawie znaków, cudów, które ja czynię, to dlaczego nie stajesz się moim jawnym naśladowcą i uczniem? Dlaczego nie wprowadzasz w czyn prawdy, która ci jest zrozumiała? Tylko hamujesz jej wpływ tej prawdy na ciebie. To blokowało mu zrozumienie rzeczy trudniejszych. To jest tak jak w szkole. Uczeń nie rozumie i nie umie tabliczki mnożenia, a chciałby rozwiązywać, nie wiem, równania z jedną czy z dwoma niewiadomymi. Albo ktoś chciałby się uczyć angielskiego i kupił sobie książkę numer 3. Wszystko jedno z takiej serii, prawda? Ale trzecią część tej książki. Tu będzie zeszyt. No, tu mu się podoba. Obrazek fajny. Może kolory lepsze, a może taka cieńsza niż te inne dwie pierwsze. Tu będzie się uczył. No to jakiegokolwiek by to powodu nie zrobił, to nic się nie nauczy od trzeciej części. Mówi też w wersecie 11, co wiemy, mówimy i co widzieliśmy, czyli zrozumieliśmy, świadczymy. Ma na myśli siebie i swoich uczniów. Mówimy o rzeczach, które rozumiemy, które znamy jako takie, ale wy, faryzeusze, nie przyjmujecie naszego świadectwa. Nie rozumiecie, a jak nawet rozumiecie, to nie przyjmujecie, w sensie nie podporządkowujecie się, nie poddajecie się treści tego, co wam mówimy. Skoro nie rozumiecie tych bardziej przyziemnych zarysów, jak możecie zrozumieć te wyższe? Zobaczmy, jak oni widzieli, to co widzieli, czyli rozumieli. Nasz Pan mówi, widzimy, to ma na myśli rozumiemy. Mówi my, ma na myśli siebie i apostołów. Jeszcze przecież też niespłodzonych z ducha. No ale takich, którzy byli prawdziwymi Izraelitami, którzy coś częściowo rozumieli, częściowo nie rozumieli, cieszyli się z tego, co rozumieli, poddawali się temu, co rozumieli, tej prawdzie, która była im znana i oczekiwali na więcej. Mateusz 16 rozdział od 13 do 16 pokazuje nam, jaki był ich punkt widzenia. Dokładnie inny niż ogółu faryzeuszy, niż ogółu narodu żydowskiego. Jednak oni się czymś różnili, ci bliscy naszego Pana. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I odpowiedzi padają. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on ich pyta uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? I na co Szymon tu odpowiedział, tyś jest Chrystus, on Syn Boga Żywego. Zobaczmy, ile było różnych opcji, kim jest Jezus. Że może jest Janem Chrzcicielem, Eliaszem, Jeremiaszem albo jakimś prorokiem. Cztery różne możliwości. Tylko nie Synem Bożym. Dla ogółu narodu żydowskiego, łącznie z jego faryzeuszami. A ci prości ludzie, najczęściej niewykształceni, rybacy, na przykład Piotr, ten, który tutaj się pierwszy odezwał, tyś jest Chrystus, on Syn Boga Żywego. Proste, że bardziej proste być nie może. A jakże trudne dla tych ludzi, którzy nie przyjmowali świadectwa pomimo znaków, które oni czynili. Werset 13, ostatni. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie, tam jeszcze pisze, ale to jest dopisek. Czy jest w nowym przekładzie, który jest w niebie, w wersecie 13? 13, nie, chodzi o Jana 3 rozdział, Ewangelia Jana 3, ten nasz podstawowy fragment, bo tam w 13 wersecie na końcu jest, który jest w niebie. I to jest dopisek rzeczywisty, kody gramatyczne go w ogóle, nawet nowy przykład już to wykrył. Czyli werset 13 mówi tylko i wyłącznie, kto ma Biblię Gdańską, to niech zauważy, że przy końcu nie ma tego jednego krótkiego zdania. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, kropka. Nie ma, który jest w niebie. To jest interpolacja. Jakiś gorliwie przepisał, ktoś inny wciągnął do tekstu, ale odkrycia starszych manuskryptów usunęły te rzeczy. Czyli nasz Pan tutaj mówi co w wersecie 13? Nikt poza mną nie może potwierdzić prawdziwości moich słów. Dlaczego? Bo nikt poza mną nie był w niebie. Jestem jedynym, który był w niebie i te rzeczy duchowe stamtąd przyniesione, tam widziane, tam doświadczane może opowiadać. Wiedza o duchowych rzeczach następowała w wieku Ewangelii po spłodzeniu, a same duchowe rzeczy dopiero po narodzeniu z ducha. Inne teksty zawierające błędnie tłumaczone genao, które być powinno dane jako spłodzić, to podam tych wersetów parę, żebyśmy mieli orientację, może akurat się okaże, że przekład nowy może tu i ludzie trafił, no zobaczymy. Czyli zajrzymy do kilku innych wersetów, gdzie jest genao i gdzie Biblia Gdańska tłumaczy błędnie jako zrodzić, czy też odrodzić, albo urodzić, narodzić, zależnie od sytuacji, a powinno być spłodzić. Pierwszy z nich to Ewangelia Jana, też Jan, pierwszy rozdział 13 werset. 1:13 innymi słowy. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga spłodzeni są. Jak mówi nowy?
Narodzili się.
No właśnie. Nie narodzili się tak szybko. Nie tak szybko. Jeszcze nasz Pan się nie narodził z ducha. On był pierwszy. A już by się inni mieli narodzić. Teraz będziemy mieli pierwszy list Jana, czyli nadal Jana, ale już jego list, czyli wędrujemy na koniec Nowego Testamentu. Mam nadzieję, że każdy wie, gdzie jest pierwszy list Jana. Jak byłem mały, to kiedyś nie wiedziałem. Kartkowałem, aż trafiłem. Pierwszy list Jana 2,29. Ponieważ wiecie, że On sprawiedliwy jest. Wiedzcie też, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z Niego spłodzony jest. Co mówi Nowy? No oczywiście. Z Niego spłodzony jest. Jest z Niego, od Niego, poprzez słowo prawdy, mówiliśmy. Z wody. Genao z wody. Niedaleko będziemy szukać ten sam list, rozdział 3,9. 3,9. Nikt, kto został spłodzony z Boga, grzechu nie czyni, bo nasienie Jego w nim pozostaje i nie może grzeszyć. Iż albo przeto, że przez Boga spłodzony jest. Tu dwa razy mamy to słowo. A jak jest nowym? Też zrodzony? Nikt, kto jest spłodzony z Boga, grzechu nie czyni. Ktoś powie, a przecież nowe stworzenia czasami grzeszyły. Odpadały dwie tej kompanii, szły na wtórną śmierć, a nawet jak nie odpadały, to grzeszyły, tylko że pokutą ratowały miejsce w malutkim statku. No tak, osoby będące nowymi stworzeniami, ale nie nowe stworzenia. Gdy Paweł tutaj pisze, przepraszam, Jan, nikt, kto został spłodzony przez Boga, grzechu nie czyni, ma na myśli nowe stworzenie. Nowe stworzenie nie może grzeszyć. Grzeszy stary Adam i zabija nowe stworzenie. Nowe stworzenie nie może grzeszyć. Choć jakby nowe stworzenie grzeszyło, to by znaczyło, że Bóg spłodził coś grzesznego. Gdy Bóg spłaca nowe stworzenie, rozpoczyna nowe życie duchowe, to nowe stworzenie, albo w naszym przypadku to nasze nowy umysł, wola i serce, te nowe intencje, które Bóg zaszczepia poprzez swoje słowo w naszym umyśle i sercu, to nie jest nic grzesznego. To samo w sobie nie może grzeszyć. To tylko można zabić starym Adamem. Dlatego to jest słuszny wywód, że to nie chodzi o nowe stworzenie jako osobę będącą nowym stworzeniem. To chodzi o tą nową jakość, którą Bóg dał. Ona jest niegrzeszna. Ją można tylko i wyłącznie doprowadzić do śmierci grzechem starego Adama. I grzech wtedy zabije. To będzie to zagaszanie ducha. Duch nie grzeszy, ale ducha można zagasić. To był 3,9, tak? To teraz niedaleko znowu 4,7. Najmilsi, miłujmy jedni drugi, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, co miłuje, z Boga jest spłodzony i zna Boga. Jak tam pisze? Oczywiście. Ciągle pierwszy list Jana, 5,1. Wszelki, co wierzy, iż Jezus Chrystus jest z Boga, wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga jest spłodzony. Wszelki, co miłuje tego, który spłodził, miłuje i tego, który z Niego jest spłodzony. Trzy razy słowa spłodził. Wszystko powinno być pozmieniane. Już nie pytam, jak jest, bo na pewno jest zrodził albo narodził. Werset 4, ten sam 5 rozdział, czyli kilka wersetów w dół. Bo wszystko, co jest spłodzone z Boga, zwycięża świat. Tam on jest zrodzony. Wszystko, co jest spłodzone z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza. Zwyciężanie świata polega na zwyciężaniu, nie pokonaniu świata, bo on jest za mocny, nie pokonalibyśmy go. Sam Bóg musi go pokonać. Zwyciężanie świata chodzi o zwyciężanie świata w jego wpływie na nas. Tak jak ktoś pokonał chorobę, to wiadomo, pokonał działanie choroby na niego i ona przestała na niego działać. Nie pokonał choroby, że zarazki wszystkie zniszczył i ta choroba nie istnieje od tej pory. Pokonał chorobę, jej wpływ na siebie. Podobnie my zwyciężamy świat, jego wpływ na nas, nie poddajemy się jego wpływowi. I chyba już ostatni, 18 werset, czyli ten sam rozdział, nic nie zmieniamy. Wiemy, że wszelki, który jest z Boga spłodzony powinno być, jak jest inaczej, to źle, nie grzeszy, znowu to samo, ale który jest spłodzony z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go. Wszelki, który jest z Boga spłodzony, nie grzeszy. Tu można rozumieć, że znowu to samo, że to nowe stworzenie obecne nie grzeszy, albo że nie grzeszy osoba spłodzona świadomie. No, ale to najlepiej odnieść to do nowego stworzenia, bo oni możemy powiedzieć, że na pewno nie grzeszy. Mylenie tych dwóch rzeczy, czyli mylenie spłodzenia i narodzenia, bo tylko dlatego, że w greckim mamy to samo słowo genao, jest tak, jakbyśmy mylili spłodzenie i narodzenie naturalne. Tak jak mówiłem, w przypadku ludzi oddzielone okresem 9 miesięcy. Rozwój istot duchowych z uprzednio ziemskich istot następuje w ten sam sposób. Najpierw spłodzenie, a potem po 5 procesach kolejnych tego rozwijania nowego stworzenia, narodzenie, po przedostatnim, po krystalizacji. Skoro ponowne narodzenie niemożliwe jest w tym życiu i w tym życiu z tego wynika, nikt się nie może narodzić ponownie, Dopiero w pierwszym zmartwychwstaniu było narodzenie dla maluszkiego statka. A dla nowej kompanii w jej duchowym zmartwychwstaniu, to jak należy rozumieć wersety, które mówią o nas jako o dzieciach i synach? Bo dziecko to jest coś, co istnieje. Spłodzony to płód. A dziecko istnieje, to się już urodziło. A Biblia, ktoś powie, czasami mówi o dzieciach bożych właśnie jako dzieciach, synach, czy też córkach. Na przykład Rzymian 8 rozdział. Zajrzyjmy. Rzymian 8 rozdział od 14 do 17. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyż nie wzięliście ducha niewoli znowu ku bojaźni, ale wzięliście ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami. Dziedzicami bożymi, a współdziedzicami chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. No wyraźnie mówi o tym, że jesteśmy dziećmi bożymi. Że podobnie czyni Żydów 5:13. Przytoczę cztery takie wersety, które mówią o ludziach, ludzie Bożym jako dzieciach. Żydów 5:13. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten niedoświadczony jest w nauce sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Niemowlątkiem, no ale dzieckiem. Niemowlę już się urodziło. 1 Piotra 2:2. Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Co prawda niemowlątka, ale już urodzone. I ostatni, 1 Jana 3:1-2. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami, dziećmi Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nie zna nas, ponieważ Jego nie znał. Najmilsi, teraz dziadkami albo dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go takim, jakim jest. To nawet ten werset, który ostatnio odczytałem, pokazuje, że jakieś jest inne zrozumienie tego dzieci. Bo zobaczmy. Najmilsi teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Ale bo się objawi kiedyś w przyszłości, bo będziemy taki i tacy sami jak On. No to już mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a nie wiadomo, czym będziemy. No też tylko dziećmi Bożymi, prawda? Więc tutaj wyraźnie widać z tego, że osoby spłodzone z ducha, Bóg już w tym życiu, często poprzez natchnionych pisarzy Biblii, uważa za swoje dzieci. Tak, gdyby się narodziły z ducha. Myślę, że matka jak zajdzie w ciążę i nosi to dziecko, to nie używa czasami terminu dziecko wobec tego płodu. No, noszę dziecko w sobie. To na wsi jeszcze nie jest. To jest już normalne w języku codziennym, potocznym. Można nazwać płód dzieckiem. Ale i tak samo robi Biblia. Ale ten ostatni werset pokazuje wyraźnie, że niby dziećmi Bożymi jesteśmy, ale dopiero czekamy, czym będziemy. I on się okaże. Właśnie, bo to nareszcie nie było tego narodzenia z ducha. Ale jak się narodzimy jako dzieci Boże, to już takie rzeczywiście, nie? W taki sposób poczytany, uznany przed czasem. Więc mam nadzieję, że nikogo takie nazywanie ludu Bożego nie dziwi. Także kiedykolwiek Biblia nazywa nas dziećmi Bożymi, to robi to z punktu widzenia przyszłościowego. Porównajmy dwa teksty. Pierwszy list Jana 3:2. Czytałem go przed chwilą. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy On się objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go takim, jakim jest. I Rzymian 8:23-25. Trzy wersety. Rzymian 8:23-25. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, my sami w sobie wzdychamy. I teraz zauważmy. Oczekując przysposobienia synowskiego. Tu już niby mówi, że jesteśmy dziećmi bożymi, synami bożymi, a tam pisze prawdę. Tam pisze prawdę, że my dopiero oczekujemy. Więc tam tutaj jest tak przyszłościowo nazywa nas dziećmi, bo kiedyś po pierwszym zmartwychwstaniu mieli oni być dziećmi bożymi. Nie tylko płodami, które się rozwijają. A tu w Rzymian 8:23-25 pisze o rzeczywistym stanie. Oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Tą nadzieją bowiem zbawieni jesteśmy. Nadzieją, że będziemy kiedyś dziećmi bożymi. A nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. Czyli zauważmy, z jednej strony pierwszy list Jana 3:2 nazywa spłodzonych dziećmi już z powodu tego, czym się w przyszłości mają stać. Oczywiście ci wierni z nich, ci niewierni Niektórzy poszli na wtórną śmierć, no ale mając na myśli wiernych, już nazywa ich takimi, czy mają być w przyszłości. A z drugiej strony Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia, że tak naprawdę spodzeni nie są jeszcze dziećmi w tym życiu. Bo wciąż oczekują przysposobienia synowskiego. Czyli oczekują dopiero uznania za synów, za dzieci. Jak ktoś oczekuje na przysposobienie, to czeka na to, żeby ktoś uznał. To jakby ktoś powiedział, dobrze, ja tego uznam za moje dziecko, załatwiamy formalności. No to formalności trzeba załatwić i to tak załatwimy formalności, co może być długim, dłuższym lub krótszym procesem, to wtedy dopiero ktoś będzie uznany za syna. I co, jak tam twoja sytuacja? No czekam na adopcję, już są chętni, ale trwa załatwianie. No to jesteś już ich dzieckiem, czy nie? No nie, no bo trwa proces. No ale z punktu widzenia tego, że pewnie ten proces się zakończy pomyślnie, no to już można na niego też powiedzieć, że jest dzieckiem. I druga rzecz z tych wersetów od Rzymian, są zbawieni tylko nadzieją. Zbawieni są nadzieją, z czego wynika, że ich synostwo nie jest rzeczywistością. W przeciwnym razie nie mielibyśmy nadziei. Bardzo pięknie Paweł tutaj argumentuje. Bo nadzieja, którą się ogląda, czyli którą się widzi, że już jest, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi, co ma? Mam nadzieję, że będę w Dobrułowie dzisiaj? Nie mam takiej nadziei. Bo ja oglądam siebie w Dobrułowie. Mogę mieć nadzieję, że wrócę do domu. Bo jeszcze nie dojechałem, prawda? Ale na bycie w Dobrułowie już nadziei mieć nie mogę. Bardzo pięknie tutaj Paweł logicznie wnioskuje. Cielesny umysł człowieka, nawet ten doskonały, jest w naturalny sposób ograniczony tylko do tego, co ziemskie. Cokolwiek ponad to może zrozumieć tylko dzięki dwóm rzeczom. Pierwsza, spodzenie z ducha do wyższej, do natury duchowej. I to spodzenie zaszepia w jego umyśle, woli i sercu, a szczególnie w jego umyśle, bo mówimy o rozumieniu, widzeniu pewnych rzeczy, zdolności, których jako normalny człowiek nie posiada. I dzięki spodzeniu z ducha, maluczki statko wieku Ewangelii mogło mówić o rzeczach duchowych. Sam nasz Pan, gdy był spodzony z ducha w Jordanie, tak tam to jest napisane, otworzyły mu się niebiosa. Na pewno nie fizyczne. Otworzył mu się wgląd w rzeczy duchowe. Pomimo tego, że był doskonałym człowiekiem, on nie rozumiał wszystkiego z kręgu duchowego. On nawet nie pamiętał, że kiedyś był Logosem. Zresztą w tomie 15, gdy opisuje ten fakt, prawda, o naszym Panu, to mówi, że spodzenie z ducha, otworzenie się niego, czyli wgląd w rzeczy duchowe, przywrócił mu wspomnienie z duchowego życia. Najwyraźniej byłoby to dla niego, nie wiem, zabójcze. Gdyby jako dziecko, 10, 15, czy 20, czy nawet 25-letnie, przez spodzenie z ducha, człowiek już ma dorosły, był człowiekiem niespodzonym z ducha, takim jakim nasz Pan był, do 30 roku życia, a wiedział o tym, że kiedyś był Logosem. Pewnie te fakty, gdyby one istniały w jego umyśle, doprowadzałyby go może, nie wiem do czego, nie wiem do czego był prawdziwy. Nasz Pan Bóg nie dał możliwości w ogóle pamiętania o tym, że kiedyś był Logosem. On tylko miał wszystko, co mu powiedziała mama, czyli że Synem Bożym masz być nazwany, że wielkie dzieła jakieś wykonasz, że jesteś wielkim, bo anioł jak się urodziłeś, to przyszedł i mi tak powiedział. Więc synku, ja ci to powtarzam, że tak Bóg o tobie mówił. Nie wiem, co to z ciebie wyrośnie, prawda? Ale Bóg ma wobec ciebie wielkie jakieś zamiary. No, cieszył się. Był pobożny, Boga szanował, interesował się tymi rzeczami, jak wiemy. No i czekał, wyglądał, co to za wielkie zamiary Bóg ma wobec niego. I nawet nie wiedział, jako doskonały mężczyzna już w końcu, prawda? Bo gdy przecież miał 30 lat, gdy wyszedł jako 30-letni mężczyzna do Jordanu, to już miał sporo życia w dorosłym życiu, prawda? I mimo to nie wiedział. Najwyraźniej byłoby to niemożliwe, szkodliwe dla jego umysłu jako człowieka. Czyli albo przez spodzenie z ducha do wyższej natury można oglądać rzeczy ponad te co ziemskie, albo przez objawienie, które Bóg niekiedy udziela dla korzyści człowiekowi. Na przykład udziela takiego objawienia poświęconym, nawet jak nie są spodzeni z ducha. My jako poświęceni mamy wgląd do rozumienia rzeczy, które dla ludzi tego świata są głupstwem. Mówienie o różnych sprawach, o pewnych aspektach królestwa jest dla ludzi niezrozumiałe. Jest głupie, jest bajką, jest czymś nierealnym, mrzonką, z politowaniem czasami mogą pomyśleć, że my w takie rzeczy po prostu wierzymy. I tyle, jeśli chodzi o mój temat odnośnie ponownego narodzenia. Powtórzę na koniec, że tak zwane ponowne narodzenie następuje wtedy, gdy następowało wtedy, gdy maluszki bracia z maluszkiego statka, nowe stworzenia rozwinęły swój charakter i doczekały daty pierwszego zmartwychwstania, która w tej chwili już jest w przeszłości. Jest czymś historycznym, zakończyło się ono, trwało długi, długi czas, od 1878 do 1950. Tak długo trwało pierwsze zmartwychwstanie całego tego grona. Narodzenie nie następowało nigdy w tym życiu, ponieważ narodzenie do czego? Do nowego życia zakłada konieczność zakończenia życia wcześniejszego. Prawda? Niemożliwe, żeby ktoś, kto żyje jako człowiek, narodził się jako inna istota, będąc nadal człowiekiem. Prawda? Może być tylko spłodzenie. Rzeczywiście spłodzenie następowało z ducha wtedy, gdy on był człowiekiem. I tak spłodzony człowiek był nadal człowiekiem, a wewnątrz jego sercu, jego woli, umyśle i sercu rozwijał się charakter, można powiedzieć, charakter, umysłowość do przyszłego duchowego bytu. Jeżeli ten charakter, ta umysłowość dobrze się rozwinęła, jego umysł, wola i serce zostały ukształtowane przez niego jako, gdyby tutaj był jako człowiek, to w pierwszym zmartwychwstaniu Bóg dodawał do tak ukształtowanego umysłu, woli i serca ciało odpowiednie, duchowe, w boskiej naturze. Także ponowne narodzenie nie następuje nigdy w tym życiu. Ponowne narodzenie następuje po śmierci, natomiast w tym życiu następuje genało w sensie spłodzenia. Spłodzenie następuje przy pomocy Słowa Bożego i zapoczątkowuje nowe duchowe życie w takiej jednostce. Kiedyś oznaczało to automatycznie spłodzenie z ducha, dzisiaj oznacza tylko rozpoczęcie nowego umysłu, woli i serca i my dzisiaj mamy też przywilej takiego przenosi spłodzenia, następować spłodzenia nie do boskiej natury, tylko spłodzenia do nowego życia, prawda? Chociaż może słowo spłodzenie nie jest tutaj najlepszym terminem, ale jeżeli rozumiemy pod tym to, co się tam kryje, no to można używać także i takiego terminu. Zapoczątkowanie nowego życia. Mówiłem, że genao to doprowadzić do narodzin, gdy sprawca nieistotny. Doprowadzi także do spłodzenia, gdy sprawca nieistotny. Doprowadzi do powstania czegoś nowego. Myślę, że ten temat już stał się dla nas jasny i gdy będziemy czytali Ewangelię Jana 3 od 1 do 13, to będziemy rozumieli, co nasz Pan miał na myśli w rozmowie z Nikodemem. Szczególnie ten fragment, jeśli ktoś się nie genao, czyli nie zostanie spłodzony z wody i nie zostanie narodzony z ducha. Nie może wejść do Królestwa Bożego. W tym jednym przypadku nasz Pan użył genao w obydwu znaczeniach, ale rozdzielił te dwa znaczenia, mówiąc z wody i z ducha i miał na myśli te dwa znaczenia, o których dzisiaj chciałem powiedzieć. Niech Pan doda swoje błogosławieństwo do naszych rozważań. Dziękuję bardzo.